Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zespołach przeciążeniowych układu ruchu, jakie stanowią dużą grupę schorzeń powstających wskutek sumowania się drobnych urazów i przeciążeń, dotycząc szczególnie takich tkanek jak mięśnie, przyczepy i ścięgna, więzadła oraz torebki stawowe i powięzie, a także kaletki maziowe, określane wspólnym mianem tkanek miękkich. Zespoły przeciążeniowe stanowią poważny problem medycyny pracy, objawiając się bólem z ograniczeniem ruchomości, zaburzeniem precyzji ruchów, zmniejszeniem siły mięśniowej, prowadząc do zwolnień z pracy i niepełnosprawności. Pomimo zgromadzonej wiedzy o czynnikach ryzyka, epidemiologia tych schorzeń wciąż nie jest do końca poznana. W przebiegu zespołów przeciążeniowych podłoże choroby bywa wieloczynnikowe i przyczynami są nie tylko czynniki fizyczne, szczególnie wymuszona pozycja ciała, ucisk mechaniczny, drgania miejscowe, zimno, ale czynniki psychospołeczne, niepewność pracy, brak satysfakcji i wsparcia społecznego. Niezadowolenie z pracy, praca poniżej kwalifikacji i źle opłacana, o niskim uznaniu społecznym, nie dająca możliwości awansu, uważane są za główne czynniki zespołu przeciążenia. Duże znaczenie mają sposoby radzenia sobie ze stresem, z możliwością unikania albo walki, mające znaczenie dla utrwalania albo ustępowania dolegliwości bólowych. Postawa wycofania prowadzi do ograniczenia wszelkiej aktywności, jaka w dużej części jest spowodowana lękiem przed bólem i niepełnosprawnością, jakie zwiększają ryzyko dalszych uszkodzeń prowadzących do błędnego koła przyczyn i skutków. Ból i lęk jako powód wycofania prowadzi do gorszego funkcjonowania i izolacji społecznej. Dlatego w terapii podkreślane jest przerwanie błędnego koła przyczyn i skutków przez aktywizację z uświadomieniem zachodzących procesów. Ważne w psychopatologii są także czynniki związane z nieprawidłową organizacją pracy i brakiem wystarczających przerw, odpoczynku, oraz liczne czynniki indywidualne, jak płeć, wiek, zaburzenia hormonalne, metaboliczne, a także urazy układu ruchu. Najbardziej charakterystyczne dolegliwości dla zespołów przeciążeniowych to ból i zwiększone napięcie mięśni karku, barków oraz bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa, bóle palców rąk, zwykle ustępujące po kilkudniowym odpoczynku, jednak niekiedy. Dolegliwości utrzymują się niestety wiele miesięcy, mimo stosowania leków przeciwbólowych i fizykoterapii. Do zespołów przeciążeniowych dochodzi zwłaszcza wskutek powtarzanych czynności charakterystycznych dla pracy na taśmie wraz z używaniem znacznej siły i przymusowej pozycji, co oczywiście dotyczy szczególnie pracowników fizycznych, ale także sportowców, a także szczególnie często osób, które nie wykonują systematycznie ćwiczeń fizycznych prowadzących siedzący tryb życia, szczególnie w starszym wieku, gdy okazjonalnie zaczynają te ćwiczenia uprawiać. U osób wykonujących, nie wykonujących systematycznie ćwiczeń fizycznych i nieprzygotowanych do wysiłku, nawet niewielkie obciążenia mogą być powodem zachwiania równowagi między zużyciem tkanek i ich regeneracją. Najbardziej narażone na przeciążenia są oczywiście okolice przyczepów mięśni i ścięgien, gdzie skupia się cała siła wywierana przez mięśnie. Czynnikami, które predysponują do zespołów przeciążeniowych, są nabyte wady postawy, nieprawidłowości budowy, koślawość czy szpotawość kolan, spłycenie krzywizn kręgosłupa, zaburzenia w stawach, wiotkość, niestabilność, przykurcze, a także nieprawidłowe wzorce ruchowe, ogólny stan zdrowia, no i oczywiście czynnikiem ryzyka jest zaawansowany wiek. O wiele łatwiejsze jest jednak eliminowanie urazowych czynników mechanicznych, Natomiast zwykle zapomina się o bardzo ważnych czynnikach psychologicznych, zwłaszcza takich jak emocje, lęk, złość, gniew, jakie odgrywają rolę w odczuwaniu bólu. Liczne badania dowodzą znaczenie tychże czynników psychologicznych, emocjonalnych w utrzymaniu bólu, zwłaszcza przewlekłego. Dlatego celem leczenia jest nie tylko zwalczanie czucia bólu za pomocą preparatów farmakologicznych, ale wskazana jest aktywna walka z bólem i chorobą w celu powrotu do normalnego życia. Ważne znaczenie ma zmiana zachowań, które zmniejszają albo utrwalają negatywne emocje, z których bardzo destrukcyjne, szczególnie destrukcyjne są lęk, frustracja, złość i gniew. Z biochemicznego punktu widzenia zespoły przeciążeniowe są skutkiem obciążeń mechanicznych przekraczających wytrzymałość fizyczną i wydolność elementów statyczno-dynamicznych. Zespoły przeciążeniowe mogą dotyczyć wszystkich struktur układu ruchu, zarówno mięśni, jak i przyczepów, ścięgien, pochewek ścięgnistych. Mogą dotyczyć kaletek maziowych, chrząstek, łąkotek, kości, a także nerwów obwodowych. Następstwem zespołów przeciążeniowych może być postępujące upośledzenie sprawności wraz z niebezpieczeństwem ograniczenia, a nawet zdolności utraty wykonywania pracy zawodowej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost popularności opinii, że występowanie zespołów bólowych przeciążeniowych kończyn górnych jest jednym z głównych czynników zmniejszających mobilność i samodzielność w życiu, a tym samym pogarszającym jakość życia w tak zwanym trzecim wieku, określanym na 10 do 30 lat następujących po przejściu na emeryturę. Za chwilę opowiem o poszczególnych zespołach przeciążeniowych. Objawy i dolegliwości zespołów przeciążeniowych zależą od przeciążenia miejscowego, ale mogą dotyczyć wielu tkanek w danej okolicy, jak i okolic odległych. Wspólnym objawem zespołów przeciążeniowych jest ból i upośledzenie czynnościowe. Zmiany chorobowe stwierdzane w zespołach przeciążeniowych są podobne do zużycia biologicznego tkanek, charakterystycznych dla procesów starzenia się organizmu, co niekiedy stwarza trudności diagnostyczne. Wśród lokalnych zespołów wymieniane są dotyczące ścięgien, przyczepów i kaletek, błon maziowych, a także zespoły z przewagą ucisku na nerwy obwodowe, zespoły bólowo-mięśniowe, powięziowe, zespół powtarzanych naprężeń oraz złamania przewlekło. Wielomiejscowe zespoły to występowanie wielu zespołów oraz zespół fibromialgii. Pomimo dużej wiedzy na temat czynników etiopatologicznych, etiopatogenezy zespołów przeciążeniowych, nadal występuje wiele problemów. Przy rozpoznaniu przeciążeń uwzględnia się takie czynniki jak czas, jaki upłynął od chwili zakończenia narażenia i występowania objawów choroby, jak i w przypadku chorób narządu ruchu wynosi nawet rok. Jednym z zespołów przeciążeniowych kończyn górnych, których poznano tło zawodowe, jest zespół kanału cieśni nadgarstka, należący do zespołów bólowych powstających na skutek ucisku na nerw. Objawami zespołu cieśni nadgarstka jest ból, drętwienie i mrowienie w obrębie kciuka, palca wskazującego i palca środkowego. Te objawy nasilają się w nocy, prowadzą do konieczności strzepywania albo potrząsania ręką wraz z osłabieniem i zanikiem mięśni kłębu kciuka. Do ucisku na nerw pośrodkowy dochodzi przebiegający, ponieważ nerw ten przebiega w kanale nadgarstka i może dochodzić do jego ucisku wskutek różnych zespołów zapalnych, nie tylko przeciążeniowych. Predysponuje do zespołu cieśni nadgarstka nieprawidłowe ułożenie ręki, także nadgarstka, bez podparcia. Podczas na przykład długotrwałego pisania na klawiaturze. Jednym z testów diagnostycznych jest objaw Tinela Hoffmana, którym opukiwanie okolicy dłoniowej nadgarstka prowadzi do mrowienia i bolesności. O ile w łagodnych postaciach zespołu kanału cieśni nadgarstka wystarczy leczenie zachowawcze poprzez podawanie leków przeciwbólowych z eliminacją tych czynników, które wywołują obciążenie. Można stosować także ortezy nadgarstkowe, czyli takie usztywniające staw opatrunki. Wobec jednak braku poprawy takiego leczenia konieczny jest zabieg operacyjny polegający na przecięciu więzadła łączącego wyniosłości nadgarstka. To więzadło noszące nazwę troczka zginaczy lekarze przecinają, wtedy dochodzi do zmniejszenia ucisku na nerw pośrodkowy. Częstym zespołem z przeciążenia jest też ucisk nerwu łokciowego, jaki przebiega bardzo powierzchownie i powstaje w wyniku mechanicznego urazu nerwu łokciowego na kończynie górnej. Dolegliwości bólowe, drętwienie, mrowienie dotyczą bocznej okolicy przedramienia. Promieniować mogą do palca serdecznego i małego palca ręki. Postępowanie terapeutyczne w takim przypadku przeciążenia polega na unieruchomieniu kończyny wraz ze stosowaniem leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, szczególnie niesterydowych preparatów przeciwzapalnych, sterydów i fizykoterapii. Wśród zespołów dotyczących przeciążenia, ścięgien i przyczepów sprawiający duże dolegliwości wymienia się zespół bolesnego barku, który powstaje wskutek uszkodzenia tkanek miękkich tej okolicy. Dolegliwości, zwłaszcza wskutek powtarzających się mikrourazów, powstają na skutek niedokrwienia i zmian zwyrodnieniowych obwodowego odcinka przyczepu mięśni. Ból nasila się przy ruchach, zwłaszcza w trakcie odwodzenia, czyli unoszenia ramienia w bok. Ból początkowo ostry przy ruchach się nasila stopniowo, może prowadzić do całkowitego unieruchomienia kończyny. Pojawiający się po ostrym bólu samoistnym, który się nasila w nocy, z czasem prowadzić może nawet do ograniczenia całkowitego unieruchomienia kończyny. Występować mogą w zespole trzeszczenia przy ruchach, także zaniki mięśniowe, jakie nieleczone albo nieprawidłowo leczone prowadzą do powstawania tak zwanego zamrożonego barku. W leczeniu bolesnego barku stosowane są oczywiście niesterydowe leki przeciwzapalne, wykonywane blokady okołostawowe, jednak unika się unieruchomienia i lekarze zalecają ćwiczenia bierne i fizjoterapię. W ostrym okresie wskazane jest na przykład krioterapia, prądy dynamiczne, inferencyjne, nagrzewanie lampą Solux, ultradźwięki, pole magnetyczne. Jeśli te zabiegi nie pomagają, konieczne może być leczenie operacyjne. Innym jeszcze zespołem przeciążeniowym jest tak zwany trzaskający palec, częsty u osób grających w gry komputerowe lub powstający przy silnym zaciśnięciu ręki, jaki powstaje wskutek zapalenia pochewki ścięgnistej zginaczy palców, szczególnie trzeciego, czwartego i kciuka. Wskutek przewlekłego drażnienia ścięgno, które przebiega w wąskim kanale kostno-ścięgnistym, ulega obrzękowi wraz z zapaleniem pochewki. Pochewka staje się zbyt wąska i przy próbie ruchu dochodzi do zakleszczenia, powstawania takiego trzaskania czy bolesnego strzelania. Leczenie, podobnie jak w poprzednich zespołach przeciążeniowych, polega na podawaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych z fizykoterapią. Szczególnie wymieniane są jonoterapia i oczywiście w ostrym stanie ewentualnie sterydy. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, jeśli leczenie zachowawcze nie jest skuteczne, konieczne jest leczenie operacyjne. Zespołem przeciążeniowym jest także zapalenie rozcięgna podeszwowego, jakie występuje szczególnie u otyłych kobiet, zwłaszcza u tych, które mają płaskostopie, w którym dochodzi do przeciążenia i rozwoju stanu zapalnego. Dolegliwości bólowe zlokalizowane są przyśrodkowo pod piętą, początkowo występują po okresie spoczynku, podczas pierwszych kroków, następnie bóle się nasilają podczas chodzenia, a w końcu nawet dotyk i ucisk jest bolesny. Leczenie polega na noszeniu wygodnego obuwia, które amortyzuje wstrząsy, używa się wkładek do butów i unika chodzenia boso. W tym przypadku oczywiście ważna jest redukcja ciężaru ciała i podaje się preparaty farmakologiczne. Niektórzy zalecają także typowe przy tego rodzaju przeciążeniach ultradźwięki, laser, jonoforezę, ewentualne obstrzykiwanie sterydami. Podobny zespół to zapalenie ścięgna Achillesa, które się objawia bólem w okolicy przyczepu ścięgna, zwykle pojawiający się przy pierwszych ruchach, po spoczynku i podczas chodzenia. Ścięgno Achillesa ulega pogrubieniu, jest bolesne przy ucisku. Choroba powstaje szczególnie u osób, które przy nadwadze niesystematycznie uprawiają biegi, w wypadku także noszenia nieprawidłowego obuwia z brakiem stabilizacji pięty. Leczenie zespołu ścięgna Achillesa polega na chodzeniu ze specjalną wkładką podwyższającą stopę albo na butach w wyższym obcasie i oczywiście unikanie tych biegów czy skoków, które pogarszają stan. Tak jak w każdym zespole przeciążeniowym, podawane są niesterydowe leki przeciwzapalne, glikokortykosterydy w ostrych stanach, miejscowa krioterapia, laseroterapia, ultradźwięki i ciepło. Osobnym zespołem powstającym wskutek przeciążenia to są entezopatie w obrębie miednicy mniejszej, występujące u około 15% kobiet, znacznie rzadziej u mężczyzn, szczególnie pod postacią zapalenia okołokrętarzowego. Najczęściej dochodzi do przeciążenia mięśni brzucha, mięśni przywodzących uda, mięśni pośladkowych, gdzie powstają stany zapalne. Predysponują do takiego zespołu urazy w okolicy krętarza, szczególnie wskutek biegania albo przy różnej długości kończyny może dochodzić do zmian zapalnych. Chorzy zgłaszają bóle w okolicy uda, biodra, które nasilają się przy ruchach. Leczenie i profilaktyka to oczywiście unikanie ruchów, które prowokują bóle, miejscowe ochładzanie, stosowanie leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych, łącznie ostrzykiwaniem przez lekarzy ze sterydami i ćwiczeniami pod kontrolą rehabilitantów. Do zespołów przeciążeniowych należy także choroba Mortona, która występuje u osób noszących ciasne obuwie na obcasach kobiet, prowadząc do ucisku nerwu międzypalcowego, najczęściej między trzecią i czwartą kością śródstopia. W obrębie przedniej części stopy dochodzi wtedy do dolegliwości bólowych. Oczywiście leczenie polega na noszeniu płaskiego obuwia z szerokimi noskami i ewentualne stosowanie leków przeciwbólowych. Przyczyną dolegliwości zespołów mięśniowo-powięziowych, dających bóle mięśni, są różnego rodzaju przede wszystkim czynniki, przede wszystkim nadmierne napięcie wskutek różnorodnych stresów, przemęczenia, także zaburzenia snu, mikrourazy, szczególnie wraz z złą postawą, dźwiganiem przedmiotów, osłabieniem mięśni wskutek długotrwałego unieruchomienia albo braku wykonywania wysiłków fizycznych. Powodem dolegliwości może być tak zwany kryzys energetyczny, powstający między zaburzeniem przewodzenia nerwowego wraz z nadmiernym uwalnianiem acetylcholiny i wapnia, utrzymanie skurczu i miejscowego niedokrwienia prowadzi do wzmożonego napięcia mięśni. Charakterystyczna jest ograniczona ruchomość, wzmożona reakcja na ból w punktach spustowych, napięte mięśnie i widoczne skurcze. Postępowanie terapeutyczne polega na stosowaniu ciepła albo w ostrym stanie zimna i masaży. Wskazane mogą być także leki rozluźniające mięśnie, przezskórna stymulacja nerwów i oczywiście rehabilitacja, ćwiczenia, które poprawiają sprawność i postawę ciała. Ponadto wśród zespołów przeciążeniowych występują zespoły powtarzalnych naprężeń, o których jeszcze opowiem za chwilę. Zespół powtarzalnych naprężeń charakteryzowany jest jako zespół objawów i dolegliwości dotyczących karku, obręczy barkowej i kończyny górnej, jakie zostały po raz pierwszy opisane przez Bernardina Ramaziniego, uważanego za ojca medycyny pracy. Zespół chorobowy charakteryzuje się występowaniem bólu, sztywności i drętwienia z utrudnieniem ruchów precyzyjnych, pogorszeniem koordynacji, zmniejszeniem siły mięśniowej i zaburzeniami naczyniorochowymi w obrębie kończyny zajętej procesem chorobowym. Dolegliwości powstają szczególnie wtedy, kiedy osoby wykonują pracę z powtarzaną, ze znaczną częstotliwością, z użyciem siły przy silnym stresie i nadmiernym obciążeniu pracą. Zespół powtarzanych naprężeń dotyczy szczególnie kobiet, które wykonują źle opłacaną i mało satysfakcjonującą pracę. Choroba jest klasyfikowana nie tylko jako zespół przeciążeniowy, ale jako schorzenie psychosomatyczne. Chociaż predysponować do choroby mogą różnego rodzaju nieprawidłowości dotyczące mięśni, naczyń i nerwów obwodowych, szczególnie wtedy, kiedy chora jest narażona na wibracje. Występuje ból, nadwrażliwość na bodźce w obrębie zajętego obszaru, uczucie sztywności mięśni, czynnościowe zaburzenia czucia, zaburzenia naczyniorochowe i dermografizm. Postępowanie lecznicze w tego rodzaju zespołach obejmuje zmianę przede wszystkim warunków pracy ze zmniejszeniem obciążeń statycznych i utrzymaniem prawidłowej postawy ciała. Do zespołu przeciążeń zaliczana jest omawiana przeze mnie niedawno także fibromialgia, charakteryzująca się bólami kostno-mięśniowymi z tkliwością dotykową w miejscach określanych punktami spustowymi. Według literatury połowa doniesień na temat skutków przewlekłego stresu zawodowego i bólu przewlekłego dotyczy właśnie choroby fibromialgii, choroby zwyrodnieniowej stawów. Przewlekły stres jest jednym z podejrzanych czynników autoimmunizacyjnych, także w takich chorobach jak reumatoidalne zapalenie stawów, omawiany niedawno toczeń rumieniowaty układowy czy zespół suchości. Szczególne znaczenie w tego rodzaju zespołach przeciążeniowych ma profilaktyka, w tym badania okresowe osób pracujących, fizycznie wykonujących taką monotonną pracę, która naraża na mini urazy. Także badanie układu mięśniowo-szkieletowego ze zwróceniem uwagi na takie dolegliwości jak ból, drętwienie, ograniczenie ruchomości. Ewentualnie lekarze oczywiście medycyny pracy powinni wysyłać chorych na badania specjalistyczne. W zespołach przeciążeniowych poza preparatami farmakologicznymi, jak już mówiłam, szczególnie przeciwbólowymi, niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi, ogromne znaczenie ma fizykoterapia, w tym także fizykalne metody zwalczania bólu, począwszy od krioterapii, czy to miejscowej, czy w kriokomorze, postosowanie ciepła, masaży. W tej chwili laseroterapia jest bardzo efektywna, elektroterapie, pole magnetyczne, techniki relaksacyjne i terapię poznawczo-behawioralną. Krioterapia stosowana oczywiście jest najlepiej w okresie bardzo ostrym. W takim domowym sposobem jest oczywiście kompres z lodem, kostkami lodu. Po medyczne już w krioterapii ogólnoustrojową w kriokomorze. Działanie światła laserowego polega na zmniejszeniu pobudliwości zakończeń bólowych, ale także światło laserowe zmienia ilość mediatorów zapalnych i stymuluje procesy odnowy komórek. Rehabilitacja, podobnie jak profilaktyka, przed dalszym pogarszaniem odgrywa ogromną rolę w wielu przypadkach, nie tylko tych schorzeniach. Trzeba dbać o prawidłową postawę ciała, systematyczną aktywność fizyczną, rehabilitując, zapobiegając rozwojowi choroby. Ważny jest nawet niewielki, ale regularny wysiłek fizyczny, w tym na przykład szybki marsz, który zwiększa odporność mięśni na mikrourazy, poprawia krążenie i koordynację ruchów. Ćwiczenia fizyczne rehabilitacji wykonuje się do granicy bólu. Wykazano, że ćwiczenia aerobowe, spacery, pływanie, jazda na rowerze czy bieganie znacznie zmniejszają odczuwanie bólu. Nie tylko poprawiają nastrój przez stymulowanie do wydzielania endorfin, ale również uwalniają kortyzol z kory nadnerczy, które ma działanie przeciwzapalne. W sytuacji obciążenia zalecane jest najpierw ograniczenie aktywności ze stosowaniem zabiegów fizykalnych, leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, po czym systematyczne, już najlepiej pod kontrolą rehabilitanta, wdrażanie ćwiczeń najpierw rozluźniających, potem czynnobiernych, wprowadzając ćwiczenia izometryczne, czynne i oporowe. Najlepsze efekty daje kojarzenie farmakoterapii i metod fizykoterapii z relaksacją, szczególnie zmniejszeniem napięcia emocjonalnego, co prowadzi do znacznego zmniejszenia odczuwania bólu. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o zespołach przeciążeniowych. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.